Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. W piątek premier Beata Szydło podsumuje 100 dni swojego rządu. Podczas specjalnej konferencji mają też wziąć udział ministrowie. Już dziś swoją krytyczną ocenę 100 dni gabinetu Beaty Szydło wyrażają politycy opozycji. Według PO dobra zmiana polega na tym, że toniemy w chaosie. Szef tej partii, Grzegorz Schetyna, stwierdził, że symbolem 100 dni nieudolności jest minister Mariusz Błaszczak. Zapowiedział, że PO złoży wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec tego ministra. Szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann przypomniał niezrealizowane obietnice PiS-u, m.in. obniżenie wieku emerytalnego, podwyższenie kwoty wolnej od podatku i minimalną stawkę godzinową za pracę. Platforma zwraca także uwagę na zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Ryszard Terlecki mówi, że działania Platformy są niepoważne.
Rzuca się w oczy to, że właściwie nie mają nic do powiedzenia, że w kółko wchodzą w jakąś śmieszność, kompromitację, powiedzieć wtedy, gdy mówią zupełnie coś innego niż mówili w czasach, gdy rządzili. Więc to dotyczy każdej kwestii, dotyczy gospodarki, dotyczy polityki prorodzinnej, dotyczy no także tych spraw, które podlegają ministrowi Błaszczakowi. Więc no można powiedzieć tyle, że rozumiemy rolę opozycji. Z drugiej strony ubolewamy, że jest taka, jakby to powiedzieć, niepoważna. Wszystko to się składa na obraz, smutny obraz opozycji.
PiS zrealizował m.in. obietnicę wprowadzenia programu Rodzina 500+. Zniósł obowiązek szkolny dla 6-latków i przedszkolny dla 5-latków. Rząd Beaty Szydło odniósł również sukces na szczycie klimatycznym w Paryżu, przypomina minister środowiska profesor Jan Szyszko.
Dlatego, że w nowym porozumieniu klimatycznym od roku 2020 do końca obecnego wieku będzie można uwzględniać specyfikę poszczególnych państw, a w związku z tym w ramach polityki klimatycznej i w ramach redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze będziemy korzystać z polskich unikatowych zasobów energetycznych odnośnie odnawialnych źródeł energii, jak jest chociażby geotermia, ale również poprzez pochłanianie tego dwutlenku węgla dla regeneracji gleb, dla regeneracji lasów, a polskie leśnictwo jest gotowe do tego, aby pochłaniać ogromne ilości dwutlenku węgla, a więc możemy być wzorem dla jednoczącej się Europy i to zostało dostrzeżone w Paryżu.
100 dni od objęcia funkcji premiera przez Beatę Szydło mija dokładnie jutro. Oprócz podsumowania tego okresu, politycy PiS-u mają wkrótce przedstawić ocenę stanu resortów po przejęciu po 8 latach rządów koalicji PO-PSL. Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy wprowadzający 5-letni zakaz sprzedaży państwowej ziemi. Autorem ustawy jest resort rolnictwa, który w ubiegłym roku wstrzymał przetargi na sprzedaż państwowych gruntów. Ustawa ma zapobiec nieograniczonemu wykupowi ziemi przez obcokrajowców. W myśl projektu podstawową formą użytkowania państwowych gruntów ma być wieloletnia dzierżawa. Rolnikom indywidualnym będzie przysługiwało prawo pierwokupu. Takie prawo będzie miała też Agencja Nieruchomości Rolnych. Poseł Dariusz Bąk z Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że sprawa wykupu polskiej ziemi nie została rozwiązana przez wiele lat.
Polscy rolnicy przede wszystkim są zainteresowani, żeby ziemia była w obiegu między właśnie polskimi gospodarzami, a nie tak jak było dotychczas, że tutaj jakieś były dziwne transakcje na podstawione osoby, bo jak wiemy w tym czasie do 1 maja 2016 nie ma swobodnego obrotu ziemią rolną w Polsce, a jednak jakieś procedery miały miejsce, zresztą strajki były. Także uważam, że polscy rolnicy po tych zmianach w ustawie, która musi wejść przed 1 maja 2016 roku, a w tej chwili już zajął się tym i rząd, to mogą być spokojni.
Przypomnijmy, najgłośniej protestowali rolnicy z zachodniego Pomorza. Wielokrotnie wyjeżdżali ciągnikami na ulice. Ich obawy potwierdził raport NIK-u, z którego wynikało, że obcokrajowcy i spółki z obcym kapitałem nabyły tysiące hektarów państwowej ziemi. Już w środę IPN udostępni kolejną partię materiałów z archiwum Czesława Kiszczaka. W opublikowanych wczoraj aktach znajdują się m.in. odręczne pisma z podpisami TW Bolek, zobowiązanie do współpracy z SB, a także pokwitowanie odbioru pieniędzy. Były prezydent Lech Wałęsa zaprzecza, by współpracował z SB. O istnieniu dokumentów dotyczących byłego prezydenta poinformowała prezesa IPN-u żona Kiszczaka. Kobieta żądała 90 tysięcy złotych w zamian za ich przekazanie. Dziennikarze i historycy twierdzą, że podobne dokumenty, które powinny być przekazane do IPN-u, mogą znajdować się także w domu generała Jaruzelskiego, a także samego Lecha Wałęsy. Jerzy Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, mówi, że trzeba raz na zawsze przerwać grę teczkami wykorzystywaną do szantażu.
Na pewno teczki są w posiadaniu różnych osób i należy próbować je odzyskać. Oczywiście ktoś w tej chwili wywołał sytuację, że znowu dyskutujemy o teczce Bolka, która już była kiedyś przedmiotem walki politycznej, ale myślę, że to nie chodzi tylko o teczkę Bolka, tylko chodzi o sygnał dla byłych bezpieczniaków, dla ludzi władzy, na których ewentualnie mogą być jakieś haki. I trzeba przeprowadzić dużą, szeroką akcję z udziałem prokuratorów i służb, żeby spróbować przerwać te szantaże i budować państwo prawa. Nie na bagnie, nie na zbrodni, nie na szantażu, tylko państwo prawne w oparciu o konstytucję.
Przedstawione w poniedziałek akta dotyczące współpracy TW Bolka z SB będą jeszcze poddane badaniom i weryfikacji, w tym ekspertyzie grafologicznej. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty powołania i przyjął przysięgę od dwóch nowych członków Rady Polityki Pieniężnej. Pierwszy z nich, doktor habilitowany Łukasz Hart, jest kierownikiem Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w ekonomii kosztów transakcyjnych, ekonomii instytucji i regulacji, a także metodologii i filozofii ekonomii. Drugi nowy członek Rady, dr Kamil Zubelewicz, jest ekonomistą i prawnikiem. Od 2015 roku jest prorektorem do spraw dydaktycznych w warszawskim Kolegium Civitas. Zajmuje się finansami publicznymi, funduszami celowymi oraz podatkowymi i niepodatkowymi obciążeniami przedsiębiorstw. Prezydent Andrzej Duda wskazał, że przed nowymi członkami Rady Polityki Pieniężnej stoi teraz duże wyzwanie.
Z jednej strony gratuluję, ale z drugiej strony chciałbym, żebyście panowie traktowali to jako zobowiązanie. Przede wszystkim wobec Rzeczypospolitej, ale także zobowiązanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej. Rada Polityki Pieniężnej jest ciałem kolegialnym. Jest więc to miejsce debaty i miejsce dyskusji na temat tych zadań, które dla Rady Polityki Pieniężnej jako organu Narodowego Banku Polskiego są najważniejsze, ale są też, czy może przede wszystkim ogromnie ważne dla funkcjonowania polskiego państwa. Rola niezwykle odpowiedzialna, ale jestem przekonany, że wniesiecie panowie do Rady z jednej strony młodego ducha, ale z drugiej strony już wielką wiedzę, bo macie doświadczenie nie tylko praktyczne, ale macie też za sobą już szereg lat doświadczenia naukowego.
Nowo powołani członkowie Rady Polityki Pieniężnej zastąpią Adama Glapińskiego i Andrzeja Kaźmierczaka, których kadencje wygasły 19 lutego. Rada Polityki Pieniężnej odpowiada za stabilność złotówki i wartość pieniądza. Decyduje też o poziomie stóp procentowych, to znaczy wpływa na koszt kredytów. W Oświęcimiu odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Zrozumieć Media. Takie spotkania są organizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej przy współpracy z Radiem Maryja i Telewizji Trwam w całym kraju. Podczas warsztatów młodzież ma okazję w praktyce zapoznać się z technikami pracy dziennikarzy radiowych, telewizyjnych i prasowych. Ksiądz Zenon Latawiec, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, mówi, że zaprosił do szkoły fachowców, by pokazali oni młodym ludziom, w jaki sposób media wpływają na świadomość odbiorców.
Cieszę się ogromnie, że udało się te warsztaty odbyć, że młodzi ludzie, po prostu ja rozmawiałem z nimi już, byli zachwyceni, cieszyli się, że w ogóle coś takiego miało miejsce i sami powiedzieli, że teraz wiedzą, jak to w ogóle funkcjonuje, bo oni widzieli tylko szklany ekran, nie widzieli, co za tym się stoi, jakie mechanizmy tym kierują, manipulacją obrazem, słowem, dźwiękiem. To wszystko ma wpływ i dlatego ogromnie się z tego cieszę. To jest bardzo ważne, żeby siać, żeby pokazywać dobre strony, ale również i zagrożenia mediów.
Swoimi wrażeniami z warsztatów podzielili się z nami także sami uczniowie.
Karol Pokuciński z klasy drugiej TPS. Dowiedzieliśmy się o praktycznych zastosowaniach trików telewizyjnych oraz zobaczyliśmy na żywo, jak nagrywa się i montuje materiał, który na ekranie telewizora wygląda na nieskomplikowany. Dotarło też do mnie, jak można manipulować widzami przy pomocy obrazu i dźwięku.
Nazywam się Martyna Dusik, chodzę do drugiej liceum C. Najbardziej podobały mi się warsztaty radiowe, gdyż mogłam się dowiedzieć wielu cennych rad, jak zmienić głos, jak go upiększyć, aby w radiu było go słuchać jak najlepiej.
Bartłomiej Sikora, jestem uczniem drugiej C liceum. Warsztaty uważam za świetnie przygotowane, a najbardziej podobało mi się to, że wszystko, o czym była mowa, było poparte przykładami. Nie było to tylko suche gadanie, ale każdy z nas mógł dotknąć kamery, zobaczyć na green screenie albo blue screenie. Myślę, że to było bardzo fajne i super przeżycie po prostu.
Wyjazdowe warsztaty na zaproszenie dyrektorów szkół są organizowane w całej Polsce. Są one adresowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Grecka policja usunęła migrantów z granicy z Macedonią. Tysiące osób utknęło na grecko-macedońskiej granicy po tym, jak Skopje postanowiło nie wpuszczać Afgańczyków. Władze greckiego regionu Wyspy Egejskie Południowe poinformowały natomiast, że przetransportują promem do Walencji w Hiszpanii 1000 migrantów. O przeniesieniu od 800 do 1000 migrantów w inne niż dotychczas miejsca myślą też władze Francji. Z decyzją czekają jednak na sąd, który ma orzec w sprawie legalności operacji. Tymczasem konkretne działania wdraża już Grecja. Rano policja wkroczyła na przejście graniczne koło Idomeni, a wraz z nią wjechały puste autobusy. Funkcjonariusze zaczęli usuwać z granicy migrantów. W tamtej okolicy przebywa około 1200 przybyszów, głównie Afgańczyków. Łukasz Fyderek, politolog z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, mówi, że jest to konsekwencja braku jednolitej polityki na szczeblu Unii Europejskiej i konsekwencja efektu domina.
W momencie, w którym Austria zaczyna zamykać swoje granice dla migrantów z Afganistanu, wszystkie kraje bardziej na południowy wschód też czynią to samo, po to, aby zgodnie z zasadami konwencji dublińskiej nie zostać miejscem, w którym ci migranci będą, do którego będą deportowani, a więc ostatniego kraju, przez który przechodzili. A więc mamy tutaj do czynienia z konsekwencją pewnego chaosu, który występuje w Unii Europejskiej i możemy ten kryzys na granicy grecko-macedońskiej postrzegać jako zapowiedź albo pewien symptom kryzysu strefy Schengen, czyli co się stanie ze strefą Schengen w momencie, kiedy rzeczywiście z uwagi na wewnętrzne uwarunkowania poszczególne kraje unijne zamkną swoje granice. I to jest wielkie memento. Te zapowiedzi niektórych liderów, że rzeczywiście strefa Schengen jest zagrożona, należy traktować poważnie.
Greckie wyspy na Morzu Śródziemnym zostały bardzo ciężko dotknięte kryzysem migracyjnym. W ubiegłym roku dotarło tam ponad 800 tysięcy osób starających się o azyl, a od początku bieżącego roku notuje się przyjazd około 4 tysięcy nowych osób dziennie. Komisja Europejska broni swojego planu polegającego na rozmieszczeniu w krajach Unii Europejskiej 160 tysięcy uchodźców w ciągu 2 lat, choć przyznaje, że program nadal nie funkcjonuje właściwie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.